Witam was serdecznie w magazynie Tennis Club. Dzisiaj wyjątkowo jestem sam. Nie ma ze mną Artura. Artur się rehabilituje, ale mam nadzieję, że to nic poważnego, także wkrótce wróci. Przywitaliśmy was piosenką Falco, Vienna Calling. Trochę nieprzypadkowo, bo oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, co działo się nie w Wiedniu, a w Londynie, czyli podczas turnieju Masters. A tam... No, pewnie niektórzy z was wiedzą, ja trochę przez sentyment mocno trzymałem kciuki za Dominika Thiema. Tymczasem okazało się, że drugi rok z rzędu Austriak był bardzo blisko, ale jednak mu się nie udało. W zeszłym roku pokonał go w finale Stefanos Tsitsipas w trzech setach. W tym roku Daniil Medvedev podobnie w trzech setach okazał się lepszy od Austriaka, także właściwie powinniśmy... tutaj puścić nie Vienna is calling, tylko bardziej Moscow is calling, ale takiej piosenki jeszcze nie ma. A poza tym Daniil Medvedev, no chociaż o nim też dzisiaj będziemy rozmawiali, także może tak do końca nie zamykajmy tych drzwi rosyjskich przed nami. Miał być z nami Marcin Matkowski. Niestety Marcin się rozchorował, także życzymy mu zdrowia i mam nadzieję, że to nie najpopularniejsza choroba w dzisiejszych czasach, czyli koronawirus, a po prostu zwykłe przeziębienie, zwykła temperatura. Jesteśmy umówieni, że nadrobimy to w przyszłym tygodniu, że spotkamy się tutaj w naszej redakcji, w naszej audycji. Także Marcinie zdrowia, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, ale tematu nie zmieniamy. My będziemy rozmawiali o tym, co działo się przez ostatni tydzień w hali O2 w zakręcie. Kurczę, ja nawet nie wiem, jak to się dobrze określi, bo to tam kolejne te zakręty, tamizy są odliczane. No w każdym razie we wschodnim Londynie w hali O2 po raz ostatni był rozgrywany turniej, który pełna jego nazwa to NITO ATP Finals, a popularnie zwany turniejem Masters od po raz 51, jeżeli dobrze pamiętam, w każdym razie 50-lecie rozgrywania tego turnieju. Pierwszy w 1970 roku w Tokio, wygrany przez Stana Smitha. Po 50 latach ten turniej rozegrany po raz 12 w stolicy Wielkiej Brytanii i po raz, znaczy przynajmniej jak na razie po raz ostatni. Także też może warto troszkę na ten temat porozmawiać, trochę podsumować ten temat. Będziemy dzwonili zaraz do człowieka, który wiele turniejów Masters miał okazję widzieć na własne oczy. Śledził to przynajmniej od dobrych 20, no nie więcej, myślę, że od 25 lat możemy spokojnie powiedzieć. Zresztą zaraz go o to zapytam też. Będzie z nami Mirosław Żukowski, szef działu sportowego Dziennika Rzeczpospolita. Człowiek, który na tenisie, można powiedzieć, zjadł zęby, widział bardzo wiele i właśnie ten turniej Masters i Puchar Davisa to były zawsze takie dwa kanony, na które Mirek... bo mam przyjemność być z nim po imieniu, zawsze się wybierał. Także będziemy zaraz rozmawiali na ten temat. Jeżeli chcielibyście do nas zadzwonić, zapraszam. Mamy nowy numer telefonu 22 219 94 42. Jeśli macie jakieś pytania związane właśnie z turniejem Masters, czy właśnie z tym, co działo się w Londynie, czy z samymi aktorami tego wydarzenia, także oczywiście Łukaszem Kubotem, bo jak zapewne wiecie, wiele się po tym turnieju Masters w życiu tenisowym Łukasza Kubota będzie zmieniało, także o tym też zamienimy zapewne dwa słowa z naszym gościem. Myślę, że powoli możemy do niego dzwonić. A tak jak mówię, jak tylko będzie wolna, jak będzie wolna linia, będziemy też czekali na wasze telefony. Także liczę dzisiaj na interakcję, że trochę mi pomożecie, trochę ze mną podyskutujecie. Na razie będziemy rozmawiali z Mirkiem Żukowskim, którego już chyba mamy na linii, albo dosłownie za chwilę.
Macie. Już witam, cię słyszę, Adamie. Dzień dobry.
Witam cię, Mirku, serdecznie. Jeszcze raz Pozdrawiam, Mirosław Żukowski, szef działu sportowego Dziennika Rzeczpospolita. Pozwoliłem sobie cię przedstawić jako absolutnego eksperta, jeżeli chodzi o turnieje Masters. I teraz od razu mnie popraw, bo nie byłem do końca pewien, kiedy pierwszy raz byłeś na turnieju Masters. Który to był rok?
To był rok ostatni turniej we Frankfurcie nad Menem, czyli to był rok, połowa lat 90. Wydaje mi się, że rok 95. Tak, na pewno 95, bo potem był 96 i już zaczął się Hanower. No, jeśli już tak mnie przedstawiłeś, to od początku lat 90., licząc do dziś, jeśli chodzi o turniej Masters ATP Tour Finals, jakby tego nie nazywał, to udało mi się nie zobaczyć tylko jednego, który był w Sydney, no bo to daleko. A tak to we wszystkich innych miastach byłem, a raz nawet w Szanghaju, pamiętam, byliśmy razem przecież.
Tak, to prawda, ale rzeczywiście ja to mogę powiedzieć naprawdę, jak to mówią koledzy tutaj na antenie, małe miki, ty byłeś Houston, Lizbona, no rzeczywiście...
Hanower
jeszcze
po,
tak.
Na, tak, po Frankfurcie. Był Hanower 4 lata i to był turniej związany z tym, że Hanower w 2000 roku był gospodarzem wystawy Expo i ten turniej był w ramach promocji tego Expo od 96 do 99 roku. Właścicielem turnieju, oczywiście organizatorem, wielkim Manitou był Jon Tyriak. Odbywało się to w Niemczech, a wiesz dobrze, czym był tenis w Niemczech od połowy lat 80. do połowy lat 90. To jak piszą nawet historycy futbolu w tej chwili, to był jedyny czas, kiedy piłka nożna w Niemczech, jeśli chodzi o miejsce w telewizji i sympatię zwykłych Niemców, nie była na pierwszym miejscu, bo wtedy prawie tak samo ważny był tenis. Niemcy, padło podobno sławne pytanie w jednym z programów telewizyjnych, kto jest najpopularniejszym niemieckim sportowcem, więc odpowiedź była, że na pierwszym miejscu jest Becker, na drugim Boris, na trzecim Steffi, a na czwartym Graf. Wtedy jak się jechało przez Niemcy, to pamiętasz, no, w co drugiej wiosce większej była hala tenisowa i te turnieje w Hanowerze wtedy właśnie cieszyły się niesamowitą popularnością. Może hala nie była za urocza, bo to było pod miastem, ogromne targowe hale, ale turniej był wspaniały. To były czasy apogeum właśnie Beckera, Samprasa, ich mecze. W 96 roku był, podobno twierdzą niektórzy,
najlepszy finał,
jaki był, pięciosetowy między Beckerem i Samprasem, po którym Becker powiedział to sławne zdanie, cytowane powielekroć: nie umiem grać lepiej, nigdy nie grałem lepiej i przegrałem. Także to były świetne turnieje i czuło się wtedy, że to jest dla Niemiec sprawa niezwykle ważna, ten tenis. Ale no, jak się długo jeździ w jedno miejsce, to się człowiekowi troszkę nudzi. Hanower jest fajnym miastem, więc jak ostatnim razem w 99 roku pojechaliśmy tam, no to i ogłosili, że następny turniej jest w Lizbonie, no to wszyscy odetchnęli, no tak, no wreszcie sobie odmienimy Lizbona, koniec listopada, jeszcze piękne słońce, kuchnia, fado i tak dalej. I Tyriak wyczuł te nastroje i pamiętam, chodził tak w ostatnim dniu po biurze prasowym i tym swoim tubalnym głosem podawał nam rękę i mówił tym właśnie swoim tyriakowską angielszczyzną: you will miss me, you will miss me, you will miss me. I muszę powiedzieć, że to jego przekonanie, że zanim jeszcze zatęsknimy, troszkę się sprawdziło, bo już nigdy później, do momentu, kiedy turniej zaczął się w Londynie, nie było to tak dobrze zorganizowane, i nie było to, nie czuło się, że to jest tak ważne dla ludzi, którzy przychodzą na trybuny. Bo zdarzały się takie nieporozumienia, jak na przykład Houston.
No właśnie, bo między tym ostatnim turniejem w Hanowerze, a pierwszym w Londynie, można powiedzieć, że ten turniej troszkę podróżował. Wspomniałeś o Lizbonie.
Podróżował, tak.
Tak, to dość
to był świetny turniej.
Pamiętny turniej. Querten wygrywa. Wtedy to było, można powiedzieć, tak jak wspominałeś o apogeum Beckera i Samprasa, no to był chyba ten 2000 rok, to rzeczywiście absolutna dominacja Brazylijczyka. I co ciekawe, bo przecież my go oczywiście kojarzymy głównie z trzech zwycięstw na Rolandzie Garrosie, a tutaj turniej Masters grany na kortach twardych, wygrany właśnie
tak,
przez...
W finale z Agassim w trzech setach, pamiętam, w pięknej sali takim pobliżu oceanarium w tej nowej części Lizbony. I wtedy pamiętam też, że dziennikarze portugalscy, kiedy pisaliśmy jeszcze sprawozdania po finale, grały telewizory, to usłyszałem wybuch śmiechu. I podszedłem i zapytałem, o co chodzi. I oni mi powiedzieli, że zaczął się właśnie dziennik telewizji portugalskiej i speaker krzyknął: najlepszy tenisista świata mówi po portugalsku. I to był rzeczywiście świetny rok Quertena i bardzo fajny turniej. Potem było Sydney, z tego co pamiętam. I tam właśnie nie jedyny turniej, którego nie widziałem. No a potem
Houston.
Tak, jeszcze raz Szanghaj. Mm-hmm. Tak, masz rację, ja o tym nawet zapomniałem. No i te pamiętne również turnieje w Houston. Oba je wygrał Federer. I to był turniej nieprawdopodobny zupełnie, kupiony przez takiego producenta mebli miejscowego.
Tak.
Mebli, tak. Mówili na niego Mac Materas, bo Amerykanie tak troszeczkę ironicznie. I to był turniej odbywający się na stadionie praktycznie no takim challengerowym. No mógłbym spokojnie powiedzieć, że warszawska, kort centralny warszawskiej Legii w obecnym kształcie to jest mniej więcej to, co było w Houston. No i tam ten miejscowy właściciel tego turnieju nie bardzo wiedział, na czym polega sport. I tak strasznie chciał, żeby jego idol Agassi wygrał, że to po prostu było w zachowaniu. On wstawał, krzyczał, kiedy Agassi grał. I Bogu dzięki udało się to tak zorganizować, że dwa turnieje przy tej ogromnej presji na to, żeby wygrywał Agassi, troszkę mniejsze, żeby wygrywał Roddick, że oba te turnieje wygrał Federer, grając znakomicie. W takim małym, powiedziałbym, klubiku, który przypominał, domek klubowy przypominał takie domki, jakie znamy, nie wiem, z ekranizacji Przeminęło z wiatrem, z chaty Wujatoma, taki kolonialny budynek. I no rzeczywiście miało się wrażenie, że się jest gdzieś na turnieju dość prowincjonalnym. Nie sprawiało to zupełnie wrażenia turnieju Masters. Europejska prasa zresztą z L'Équipe na czele, z którym wysłannik L'Équipe był wtedy moim bardzo dobrym kolegą, no oni po prostu zjechali ten turniej w sposób nieprawdopodobny, że to jest niegodne, że tak nie można. I pamiętam, że Dawid Nalbandian podczas konferencji prasowej po swoim meczu powiedział, że ten turniej to jest brak szacunku dla tenisistów.
To ciekawe, to szczerze mówiąc tej opinii nie słyszałem. No w każdym razie pamiętam bardzo dobrze tego producenta mebli i jego zaangażowanie po stronie amerykańskich, a szczególnie Andrea Agassiego stronie. Po tym Houston był powrót do Szanghaju. Tam mieliśmy okazję, to rzeczywiście obaj siedząc na trybunach obejrzeliśmy, przynajmniej dla mnie z meczów, które miałem okazję widzieć na żywo, chyba najlepszy mecz w mojej tenisowej, znaczy czy dziennikarsko-tenisowej karierze, czyli fantastyczny finał Dawida Nalbandiana z Rogerem Federerem, 5 setów. To samo doskonale pamiętasz, kiedy zwroty akcji w piątym secie
tak.
I to co rzeczywiście...
Najpierw dwa tiebreaki dla Federera, potem dwa gładkie sety dla Nalbandiana i tiebreak seta piątego. No i pamięta się sobie jedną rzecz, że te Chiny były nieprawdopodobne, prawda? Oni się dopiero wtedy tenisa uczyli i zdarzały się śmieszne reakcje publiczności, która nie bardzo wiedziała, kiedy, jak zareagować. Wydaje mi się, że to były jeszcze czasy, kiedy jak mówię, Chińczycy nie byli obeznani z tenisem. I zdarzały się podczas tych meczów no dosyć śmieszne reakcje. Ale oczywiście ten obiekt tenisowy pod Szanghajem, dzisiaj sławny, znany z wielu fotografii, to się nazywa chyba jakoś kwiat lotosu, z takim odsuwanym, charakterystycznym dachem.
Wyglądał
rozsuwanym takim właśnie w kształcie takich listków tego lotosu, który już tak pięknie zsuwa. No i to już wtedy znaczyło, że Chińczycy poważnie stawiają na tenis. No a jak się to skończyło, to przecież wszyscy wiemy, no tenis popadł w ogromną, szczególnie kobiety, w ogromną zależność od Chińczyków i tam przez długie lata były i miejmy nadzieję po koronawirusie będą istotne dla rozwoju tenisowej industrii pieniądze.
No i w ten sposób wolnym krokiem, bo ten turniej szanghajski odbywał się przecież właśnie w największym porcie państwa środka przez kilka lat, aż do 2008 roku. I w 2009 roku rozpoczęła się era Londynu. I ja już sam też nie policzyłem, ile razy w Londynie byłem, ale w ciągu tych ostatnich 12 turniejów byłem chyba przynajmniej 5-6 razy. Nie wiem, ile razy ty, ale jakie są twoje wspomnienia, jak ty będziesz wspominał za parę lat te turnieje londyńskie?
Nie liczyłem, znajdu, byłem na wielu. Myślę, że jest tak mniej więcej tak jak ty, może troszkę więcej, ale to był niewątpliwie ze wszystkich turniejów, na których byłem, to było najlepsze miejsce dla tenisa. Fantastyczna hala. Anglicy zrobili jedną rzecz, jak pamiętasz, którą teraz wszyscy kopiują. Wprowadzili te różne świetlne informacje, a przede wszystkim wygasili światło na trybunach. Oświetlony był tylko kort. Muzyka w trakcie przerw. I to był taki element, powiedziałbym, scenograficzny, który zrobił wrażenie i który został powielony później w wielu miejscach, w wielu halach. No ale tym, co zrobiło największe wrażenie, to jest po pierwsze uroda tej hali, ale to jeszcze nie to. No i po prostu angielska publiczność. Z mojego punktu widzenia to jest coś fantastycznego. Oni przychodzą, oni znakomicie rozumieją tenis, przychodzą całe rodziny i to widać było, że na tenisie znają się wszyscy, od babci po wnuczka. I przychodzą na debla, wiedzą, czym jest debel. Zresztą jeśli chodzi o deblistów właśnie, dla nas bardzo ważnych w tym Londynie przecież, bo tam Polacy grali bardzo często.
Był nawet taki moment, że mieliśmy trzech polskich deblistów w turnieju Masters.
Tak. I oni zresztą dla deblistów turniej w Londynie zrobił najwięcej. Ponieważ wiadomo, czym jest debel. No jest to jednak troszkę mocne podwórko. Widzieliśmy wszyscy na wielkoszlemowe finały deblowe. No czasami toczą się przy pustych trybunach. Natomiast tam jest tak, że jest sesja popołudniowa i sesja wieczorna. I najpierw jest debel, a potem singiel. I ludzie kupują bilety na jedno i na drugie. I przychodzą. I przychodzą naprawdę. I Marcin Matkowski o tym mi kiedyś bardzo ładnie opowiadał, że to było jedyne miejsce, a może nie jedyne, ale jedno z niewielu miejsc, gdzie on się czuł tenisistą ważnym, tenisistą docenionym. Te zdjęcia deblistów, jak się szło, wiesz, od metra czy od tego tramwaju wodnego na Tamizie, kiedy się szło do hali, wszędzie zdjęcia. Jak tak patrzyłeś, że tam jest zdjęcie Kubota, Fürstenberga, Matkowskiego, to jest, wiesz, to daje poczucie, że jesteś, że grasz na tym samym podwórku. I Anglicy potrafili to zrobić. A przy okazji były to też turnieje, które no, pokazały to, co kibice lubią najbardziej, że ci, którzy są najsławniejsi, ci, o których prasa z całego świata pisze najwięcej, ci, których ludzie kochają i szanują, wygrywają. Bo tylko pierwszy raz właśnie w 2009 roku wygrał Dawidienko, Rosjanin, a później finały to już były i zwycięstwa, to już byli tylko Federer, Djokovic i najważniejsza dla gospodarzy rzecz w 2016 roku Andy Murray. Wygrał ten turniej i miałem nadzieję, że w końcu wygra Nadal i się okazuje, że być może już go z tego turnieju kończącego rok nigdy nie wygra po tym, jak w tym roku mu się nie udało. Ja żałuję Londynu bardzo. Dobrze się tam czułem. uważałem, że to jest świetne miejsce i w tym roku bardzo współczułem Londyńczykom i Anglikom w ogóle, że ten koronawirus pozbawił ich i Wimbledonu, i możliwości oglądania z trybun finału Masters. A przy okazji, jak mi jeszcze przypomniała moja zakochana w tenisie córka mieszkająca w Londynie od lat, nie było także turnieju w Queen's bardzo, bardzo pięknego. Czyli Londyn w tym roku no po prostu tenisowo był smutny.
I zanim przejdziemy do tego, gdzie ten turniej wywędruje, bo to też zamierzam cię o to zapytać, to chciałem się chwilę przy Londynie jednak zatrzymać. Powiedz mi, no właśnie, właściwie powiedziałeś o tej wspaniałej publiczności, moje wrażenia są też oczywiście bardzo podobne. To jest jedyne miasto, gdzie rzeczywiście rozgrywane są trzy na tak wysokim poziomie organizacyjnym, ale i sportowym turnieje tenisowe, właśnie wspomniany przez ciebie Queen's, Wimbledon i właśnie turniej Masters w hali O2. Oni mają się gdzie wychowywać, ta publiczność londyńska. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta atmosfera i przede wszystkim wysprzedane bilety, to dla mnie zawsze było fascynujące, jak obie sesje, wspominałeś o tym, i popołudniowa, i wieczorna, bo to są oddzielne bilety, była zawsze wyprzedana, wszystkie loże pełne, wszystkie fotele pełne i nie miałeś trochę takiego wrażenia, że dzisiaj, czy w tym roku ten turniej wyglądał trochę smutno właśnie z tymi pustymi siedzeniami?
Oczywiście, że wyglądał smutno. Wyglądał tragicznie smutno. Wyglądał smutno aż do łez. Bo tenis bez publiczności takiej, jak w hali O2 była, to jest widowisko bardzo zasmucające. A tym smutniejsze jest to, że przecież ten turniej w tym roku, nie wiem jak ty to oceniasz, ale jeśli chodzi o poziom, był bardzo dobry. Były znakomite mecze. Pomimo, że i przecież zobacz, obaj finaliści i Miedwiediew i Thiem pokonali po drodze
zarówno Djokovicia, jak i Nadala.
Zarówno Djokovicia, jak i Nadala. Czyli to nie był finał przypadkowy. Niezwykle rzadko się zdarza, żeby w jednym turnieju wygrać, a w przypadku Miedwiediewa, no to on przecież po drodze do tego zwycięstwa pokonał tenisistę numer 1, 2 i 3 na świecie.
To podobno pierwszy taki przypadek w historii turnieju Masters, że zwycięzca tego turnieju pokonał właśnie trzech najwyżej rozstawionych tenisistów.
Nie, Adamie, przepraszam, nie. To nie był pierwszy przypadek. To był, z tego co pamiętam, trzeci przypadek. Był Nalbandian właśnie to uczynił i już nie pamiętam kto. Pisałem o tym w tekście w Rzeczpospolitej.
No to widzisz, to zasugerowałem się taką informacją, oczywiście.
Nie sprawdzałem. Becker wygrał w takie Nalbandian. Nie pamiętam kto był tym trzecim, bo wydaje mi się, że trzech ich było. Na pewno Becker i na pewno Nalbandian. No Nalbandian to wiemy kiedy, bo on tylko raz wygrał.
2000.
Natomiast rzeczywiście turniej był świetny. Było długo, bardzo wiele długich wymian. Ja czasami miałem wrażenie, że to jest tak troszeczkę jak na korcie ziemnym. I zarówno w półfinałach, a przede wszystkim w finale. Przecież zobacz, niektóre wymiany między Miedwiediewem i Thiemem przypominały grę na korcie ziemnym, prawda? One były tak długie, tak fantastyczne, z tak zmiennymi akcjami, z różnymi rotacjami, bardzo dużo uderzeń slajsowanych, prawda? I wydawało się, to co jeszcze można zrobić, żeby wygrać punkt? A oni ciągle dalej grali. A potem się okazało, że Miedwiediew potrafi pójść do siatki i wygrać piłkę pięknym wolejem. I tego wszystkiego ludzie nie zobaczyli. No mam nadzieję, że w przyszłym roku już zobaczą. A wracając do twojego pytania, to myśmy oczywiście widzieli Wimbledon, widzieliśmy halę O2, natomiast na mnie te korty klubu, Queen's Clubu zrobiły ogromne wrażenie. Ja tam byłem między innymi na meczu Davis Cupowym, kiedy Brytyjczycy grali, Wielka Brytania grała z Francuzami i jeden z taki starszy pan, jak się dowiedział, że ja się troszkę historią tenisa interesuję, to mnie wziął prawie za rękę i oprowadził po tym klubie, opowiedział jego historię, to po prostu było to wrażenie niesamowite, bo idziesz i patrzysz na klub, który praktycznie się nie zmienił od momentu powstania. Nie licząc restauracji, która ma troszeczkę nowocześniejszy wystrój, to tam wszystko się zatrzymało w czasach, kiedy no, tenisa Open nie było i kiedy ta fantastyczna zabawa, która jest tak bliska naszemu sercu, była czymś zupełnie innym niż jest dzisiaj. To jest troszeczkę taka fotografia z czasów, o których myśmy jeszcze nas przy tej się nie było. Ja zawsze w takich sytuacjach myślę sobie o naszym od dawna nieżyjącym Wojtku Nowosielskim, fantastycznym dziennikarzu tenisowym, który był strasznie czuły na tę historię. I tak jak sobie szedłem po tym Queenslawie, to myślałem wtedy właśnie o Wojtku i o tych wszystkich, dla których tenis nie jest tylko przebijaniem żółtej piłeczki przez siatkę, tylko częścią sportowej, a nawet czymś więcej niż tylko sportowej kultury.
No muszę powiedzieć, że trochę się tutaj rozczuliłem, jak wspomniałeś Wojtka Nowosielskiego, to rzeczywiście człowiek, który swego czasu i w Rzeczpospolitej u ciebie, ale też i potem w Gazecie Wyborczej malował ten tenis, to zupełnie inne czasy jeszcze, kiedy, jak to mawiał Artur, kiedy ciężko było znaleźć Polaka w pierwszej rundzie, a jak się go znajdowało, to było wielkie święto. Muszę powiedzieć, że strasznie żałuję, że Artura z nami tutaj nie ma, bo on by po prostu lałbyś miód na jego serce, bo on zakochany w Londynie i w Brytyjczykach. Na pewno te wszystkie miłe słowa o londyńskich turniejach by zbierał i zachowywał na przyszłość. Ja troszkę też, ale chyba nie tak bardzo jak on. Mirku, jak już trochę wspomniałeś o tym, co działo się w ciągu tego ostatniego tygodnia w turnieju w hali O2, ale jak generalnie ty oceniasz, czy rzeczywiście najlepszy tenisista z twojego punktu widzenia ten turniej wygrał? Czy rzeczywiście to, że pokonał po drodze tych, nazwijmy to w cudzysłowie, starych, bo przecież oni wcale tacy starzy nie są, ale Nadala i Dżokowicza, czy to oznacza, że w roku 2021, o ile oczywiście uda nam się normalnie rozegrać sezon, będzie to rok zmian? Czy ci starzy dadzą, że tak powiem, zrobią trochę miejsca dla tych młodszych? No bo wiemy już o tym, że Tim już trochę tego miejsca dla siebie wywalczył, tak? Ale teraz bardziej chodzi mi o tych młodych, czyli Miedwiediew, Rubljow, Tsitsipas. Jest ich tam kilku, którzy napierają. Jak ty to widzisz, właśnie troszkę przez pryzmat tego, co działo się w ostatnim tygodniu w Londynie?
To byłaby prostsza, gdyby to był normalny rok, ale to nie był normalny rok w tenisie. I tak naprawdę trudno powiedzieć, jak by było, gdyby do tego Londynu oni szli normalną drogą. Zwykle problemem tych końcowych turniejów było to, że tenisiści po całym sezonie byli po prostu zajechani. Niektórych jeszcze po tym finale, jak na przykład Federera, kiedyś i Wawrinkę po tygodniu czekał finał Pucharu Davisa, prawda? Natomiast w tym roku można by powiedzieć śmiało, że oni na pewno nie przyjechali skrajnie zmęczeni na ten finał. No, tę długą przerwę, jak znieśli młodzi, jak znieśli starsi, zobaczymy. Jaki wróci Federer, nie wiadomo. Dziokowicz wysyła sygnały, że oczywiście tenis go interesuje, ale nie sama gra, ale jakby to powiedzieć, objęcie władzy nad rzeczami poważniejszymi niż tylko sama gra. Chcę reorganizować ten tenis, chcę przejść do historii chyba nie tylko jako tenisista, ale też jako taki wielki reformator. Ja, jeśli chodzi o te reformy, jestem ostrożny, bo widzę, czym się skończyła reforma Pucharu Davisa. Utrupiono moją ukochaną tenisową zabawkę. Natomiast wydaje mi się, że 40-letni Federer, że Rafael Nadal, którego tenis jest niezwykle energochłonny, prawda? On musi z siebie dawać więcej niż inni. Te jego niedawne zwierzenia dla hiszpańskich gazet, jak on nawet w tym roku takim, kiedy startów było mniej, jak jemu jest ciężko, jak jego różne już i kolana i stopy bolą, to oznacza, że jednak ta zmiana warty jest bardziej prawdopodobna, niż myśleliśmy do tej pory. Wydaje mi się, że to pokolenie właśnie Miedwiediew, Tsitsipas, może Zwieriew również i może ten przez wielu fachowców określany jako największy talent tego młodego pokolenia, czyli Rublow, Może Szapowałow również. Zobacz, ilu Rosjan. Zobacz, ilu Rosjan tak na marginesie. W sensie Rosjan niekoniecznie reprezentujących Rosję, bo powiedzmy Zwieriew czy Tsitsipas nie reprezentują Rosji, czy Szapowałow, ale jednak są to w dużym stopniu Rosjanie. To, że ci ludzie skoczą do gardła tej wielkiej już nie twórce, bo wydaje mi się, że Andy Murray nie da rady już doskoczyć do dawnego poziomu. Ja bym, mówiąc szczerze, nie zdziwił się, gdyby ten przyszły rok był przełomowy. Chociaż wiesz, jaki on będzie? Co my możemy mówić w tej chwili? Australia będzie albo nie będzie, będzie w tym terminie, może będzie później. No to wszystko uległo jakiemuś takiemu zawieszeniu. I nie wiadomo właściwie, komu ta przerwa posłuży bardziej. Tym starszym, którzy mogą odpocząć, czy tym młodym, którzy są w świetnej formie, a nie mogą jej gdzie pokazać, nie mają jej gdzie pokazać. No ja jednak myślę, że przyszły rok będzie w dużym stopniu przełomowy i że ta dominacja kiedyś karety asów, a w tej chwili już tylko trojki, może się skończyć.
Tak jak posłuchałem tego, co mówisz, to rzeczywiście trochę jesteśmy w zawieszeniu, bo to może naszym słuchaczom warto powiedzieć. Ostatnie głosy, które doszły z Melbourne czy ze stanu Victoria, są takie, że już coraz głośniej mówi się o tym, że turniej Australian Open może zostać przesunięty. I padły nawet terminy. Jeden, jeśli dobrze pamiętam, jeden z dziennikarzy australijskich mówił nawet, że nie zdziwi się, jeżeli ten turniej zostanie przesunięty na marzec lub kwiecień, co by oczywiście zaburzyło ten klasyczny kalendarz tenisowy w sposób dość znaczący. No ale wiemy, że...
Nikt nie wie tak naprawdę, jak to będzie, Adamie. Wiesz, to zobacz, to trzeba raczej, moim zdaniem ci, którzy interesują się przyszłością tenisa, powinni patrzeć na to, co jest z zarażonymi, jaki będzie postęp ze szczepionką. I tutaj się zadecyduje przyszłość tenisa, a nie w ważnych gabinetach, nie wiem, Gaudenciego czy władców Wielkiego Szlema, Andrea Gaudenci, szef ATP Tour. Że będzie to się jednak decydowało troszkę gdzie indziej i że sport będzie musiał uznać te prawa, które narzuci mu życie. I politycy będą w dużym stopniu decydowali o tym, ci, którzy będą słuchali epidemiologów, lekarzy i tak dalej, to oni będą mieli decydujący głos, jak będzie wyglądał przyszłoroczny tenis, sezon tenisowy. No bo tenis jest jednak sportem chyba obok golfa najbardziej globalnym. Tam się zjeżdżają ludzie z całego świata na każdy turniej. To nie jest drużyna piłkarska, którą można gdzieś tam skoszarować, odizolować i tak dalej. No tutaj jest jednak zupełnie, zupełnie inna sytuacja. Przekonaliśmy się o tym w tym roku. Ja bym się zresztą o te wielkie szlemy tak przesadnie nie martwił. Mnie o wiele bardziej niepokoją głosy tych wszystkich, którzy mówią, że przez koronawirusa te podstawy tenisa mogą, te mniejsze turnieje mają ogromne kłopoty. Challengery, turnieje te 250, prawda, w męskim tenisie. 250. Oni mają ogromne problemy. Jak się czyta rozmowy z ich dyrektorami, z ich sponsorami, to mówią, że jeszcze jeden rok, taki jak ten, który minął, no i trzeba będzie podstawy tenisa troszkę budować od nowa.
No to chociażby widać też po różnicy, jak daje sobie radę kobiecy tenis w porównaniu do męskiego, bo to też pokazuje, że im, nazwijmy to w cudzysłowie, ja już nie chcę rozwijać tego tematu, ale im produkt, który jest trudniej sprzedawalny, jak w sytuacji pandemii słabiej sobie radzi, tak? I to dotyczy też tych turniejów mniejszej rangi, gdzie rzeczywiście turnieje challengerowe, turnieje futures u mężczyzn, można powiedzieć w ciągu roku 2020, to były właściwie takie rarytasy, do których dostać się było wielką sztuką. Ale chciałem cię jeszcze spytać o jeden aspekt tego ostatniego turnieju londyńskiego, bo chciałbym jeszcze potem przejść do tego, co nas czeka w przyszłości. Miałem dzisiaj rozmawiać z Marcinem Matkowskim, dlatego chciałem cię zapytać o Debel i o Łukasza Kubota, że start w Londynie to był jego ostatni start z Marcelo Melo już zapowiedział, że w przyszłym roku będzie startował z nowym partnerem i to muszę powiedzieć, niezwykle ciekawie, ekscytująco się zapowiada ta para, bo przecież trzeba powiedzieć, że Wesley Kolchow, czyli Holender, który będzie nowym partnerem Kubota, wygrał ten turniej londyński z Nicolą McTeachem, który dla odmiany jakby zostawia Holendra i będzie tworzył parę czysto chorwacką, chyba trochę pod kątem igrzysk olimpijskich. Ale jak ty oceniasz start Łukasza Kubota, jak ty w ogóle oceniasz jego współpracę z Marcelo Melo i to ich rozejście się? Czy to jest zmęczenie
tak naprawdę to tylko oni wiedzą, dlaczego się rozstają, ale przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o pary deblowe, to nie licząc chyba braci Brianów, no, że oni z naturalnych przyczyn grali ze sobą zawsze, nie licząc tego, kiedy jeden był kontuzjowany, no to zmiana partnerów jest rzeczą naturalną. I nie wydaje mi się, żeby to było tak, jak zadawali to pytanie niektórzy w internecie, mniej obeznani w tenisie, że się pokłócili, że co się stało, prawda? No, ja ufam w to, co oni obaj mówią. Nic się nie stało. No, po prostu grali razem parę lat, teraz chcą pograć z kimś innym. No, to jest, jak mówię, na deblowy. Zobacz, ilu Kubot miał ich partnerów. Przecież grał z Marachem, grał z Winstedem, z powodzeniem, prawda? Nie robiłbym z tego, nie ma w tym moim zdaniem żadnego drugiego dna. Natomiast jak oceniam współpracę Kubota z Melo? No, wyniki o tym świadczą, że Łukasz Kubot osiągnął najwięcej sukcesów właśnie w parze z Brazylijczykiem. No, w tej chwili, no oczywiście ja nie będę twierdził, że przez ostatni rok czy dwa obserwowałem z przesadną uwagą to, jak gra Wesley Kolchow. I wiem tylko tyle, że z tego, co patrzyłem, no, podobnie jak Kubot, świetnie returnuje, to deblu jest absolutnie podstawą i wydaje mi się, że no jest młodszy, no bo Łukasz Kubot, pamiętajmy, to jest tenisista bardzo, bardzo dojrzały już, wybiegający, no powiedziałbym, późne lata 30. Wydaje mi się, że on szuka kogoś młodszego. Dogadali się i będą grali. Natomiast wiesz, to najważniejszą rzeczą jest to, że ten debel w takiej postaci w ogóle jest przy tym wielkim turze i że oni w ogóle jeszcze są w stanie grać o poważne stawki, bo pamiętamy 15 lat temu, a nawet było tak powiedzieć około 10 lat temu, no ja byłem pełen obaw, że ta bardzo fajna, historyczna rywalizacja po prostu zginie. Nikt deblistów nie chciał. Gazety wyników nie podają, telewizja tego nie transmituje, widzowie tego nie oglądają, więc dyrektorzy turniejów powiedzieli, zajmują nam korty, zajmują nam hotele, trzeba im płacić i tak dalej, a nikt tego nie ogląda. I to tak szło w kierunku takiego łagodnej postępującej śmierci. Natomiast i w pewnym momencie okazało się, że nie, że i tutaj jest ogromna zasługa właśnie ATP Tour, że oni rewitalizowali tego debla. I pod każdym względem, pod względem prestiżowym, ale przede wszystkim finansowym, niezwykle na tym skorzystali między innymi polscy debliści, Fürstenberg, Matkowski i Kubot, którzy teraz wygrywając w tych nowych czasach po kryzysie, kiedy pojawiły się w tym deblu ogromne pieniądze, bo trzeba powiedzieć, że przed koronawirusem debliści za największe turnieje zaczęli zarabiać takie pieniądze, które dla mnie 7-8 lat wcześniej były niewyobrażalne. I właśnie ta trójka Polaków i wielu takich jak deblistów, o których kibice nawet tenisa, im nazwiska ich niewiele mówią, zarobili naprawdę na godne życie. I ja mam nadzieję, że ten koronawirus jak najszybciej tenis uwolni i że ci debliści będą mogli w dalszym ciągu kontynuować karierę, wynajmować sobie staby ludzi, jeździć z trenerami, bo w pewnym momencie to było po prostu niemożliwe, bo ich nie było na to stać. Oni sami mówią, że kilkanaście lat temu wyjazd deblisty na wielki turniej z trenerem, fizjoterapeutą, jakimś doradcą, to było po prostu niemożliwe z powodów finansowych, bo to tak drogo kosztowało. Mhm. A w tej chwili to są już normalne teamy i jak mówię, ja się szczególnie cieszę z tego, że właśnie niezwykle zgodzić się ze mną, bo cała ta trójka polskich deblistów, Mariusz Fürstenberg, Marcin Matkowski, Łukasz Kubot, to są ludzie bardzo sympatyczni, bardzo mili, fantastycznie się z nimi rozmawia. Młodzi ludzie świetnie wychowani, z którymi kontakt był po prostu przyjemnością. Niechby ten Łukasz Kubot jeszcze z rok, dwa albo trzy na tym najwyższym poziomie pograł, bo to by było, wydaje mi się, w tej chwili w męskim tenisie już nie musimy się martwić, że to jest nasze jedyne okno na wielki świat, tak jak przed chwilę było, bo jest Hubert Hurkacz, mam nadzieję, będzie wyżej, Kamil Majszak. Ale debliści, to jest bardzo fajna zabawa i nie chciałbym, żeby to się skończyło tak jak z Pucharem Davisa, z takim powolnym podejściem na boczne boisko, na które już nikt nie patrzy.
Ja w międzyczasie, jak o tym opowiadałeś, zerknąłem na statystyki Łukasza Kubota, znaczy może mniej statystyki, a bardziej na tą stronę finansową. On w ciągu całej swojej kariery, która już jednak trochę trwa, zarobił 8,5 miliona dolarów, ale w ciągu ostatniego roku, i to wiemy, że grał już tylko w debla, zarobił 340 tysięcy dolarów w tym pandemicznym roku, czyli jak na czołowego deblistę świata, bo aktualnie jest 10. deblistą w rankingu deblowym ATP, no to jest niezła suma. Oczywiście nieporównywalna z singlistami, ale jednak, żeby zarobić 340 tysięcy, to powiem tak, no dolarów, to zawodnik z miejsca 200 czy 250 na liście singlowej, to musi, no nie wiem, czy mu się to uda, takie pieniądze zarobić.
No wiesz, no to dowartościowanie debla spowodowało jeszcze jeden skutek. Mianowicie, że jeżeli jakiemuś tenisiście zdolnemu nie udawała się kariera singlowa, no to było to podstawowe pytanie. Czy dalej grać singla z nadzieją, że jednak coś ugram, czy też przerzucić się na debla i spróbować drugiego życia, prawda? I kiedyś to był dylemat no także finansowy. Natomiast w tej chwili, przez ostatnie lata, już no powiedzmy postawienie na debla nie wiązało się z tak ogromną utratą, właśnie stratą finansową. I zobacz, przecież w ostatnich latach pojawiło się bardzo wielu takich deblistów, o których nie można powiedzieć, że są nieudanymi singlistami. Oni po prostu postawili na debla. Zresztą wszyscy analitycy tego tenisowego rynku, nie tylko od strony sportowej, ale od strony właśnie prestiżowej, marketingowej, mówią, że debel tak naprawdę nie wróci na pierwszy plan do momentu, kiedy nie zaczną w nim grać najlepsi na świecie, tak jak było kiedyś. I wtedy wróci publiczność i wróci zainteresowanie mediów, nie tylko przy okazji wielkoslamowego finału, tylko mniej więcej przez cały rok. I to jest niestety największe niebezpieczeństwo, bo co tu dużo gadać, nazwiska czołowych deblistów świata przeciętnemu sportu nic nie mówią, albo bardzo niewiele mówią. No, kto medialnie zaistniał globalnie? Bracia Bryan i koniec. Nic więcej w ostatnich latach, prawda?
Ewentualnie Leander Paes, ale to już...
No, Leander Paes u siebie tam głównie, w Indiach. Natomiast jeżeli myśmy mieli parę narodową, Fürstenberg, Matkowski, to się interesowali. Ale jeżeli są już pary takie wielonarodowe i oni odnoszą takie średnie sukcesy, a jest jeszcze jakiś dobry singlista albo dobra singlistka, no to ten debel no, naturalną rzeczy koleją schodzi na drugi plan. I wydaje mi się, że te czasy, kiedy, nie wiem, ludzie tacy jak Nadal, Djokovic czy Federer grają debla, nie wrócą tak jak grali, nie wiem, McEnroe czy inni gracze z tamtego pokolenia, Edberg. Chociaż ja mówię, że z mojego punktu widzenia debel to jest bardzo fajna zabawa i bardzo często było mi smutno, kiedy debliści rywalizowali przy pustych trybunach.
I tu trzeba przywołać chyba dwa zdania, które często mieliśmy okazję słyszeć od Wojtka Fibaka, który przecież deblistą był rzeczywiście wyśmienitym. gdzie on zawsze podkreślał, że w czasach, kiedy on grał i kiedy on zdobywał największe laury właśnie w grze deblowej, grali wszyscy z czołówki światowej, grali zarówno w single, jak i w deble.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I były takie pary w tamtych czasach, właśnie najsłynniejszą z czasów właśnie Wojciecha Fibaka, najsłynniejszym deblem na świecie była para Fleming-McEnroe, która przez wiele lat nie przegrywała, była niepokonana. I pamiętam wiele lat po zakończeniu kariery, gdzieś czytałem wywiad ze Flemingiem, kiedy go zapytano, kto był najwybitniejszym deblistą, jaka była najwybitniejsza para deblowa w historii tenisa. To on odpowiedział: z kimkolwiek. I wieloletni deblowy partner Johna McEnroe, prawda? Tak. To wydaje mi się, że jeśli chodzi o debla, no to my nie mamy w tej chwili takiej pary wymyślonej, na przykład o tych przyszłorocznych igrzyskach, jak mieliśmy kiedyś Fürstenberga i Matkowskiego. Łukasz Kubot z pewnością do igrzysk dotrwa. No i będzie musiał grać, będzie musiał, no zagra.
Z
Hubertem Hurkaczem prawdopodobnie. No i oczywiście wszyscy możemy też myśleć, ci, którzy się tenisem interesują, w kontekście olimpijskim, o mixcie, tak jak już myśleliśmy kilka razy w ostatnim czasie, no bo mix to są też medale olimpijskie, trzeba pamiętać. Z mojego punktu widzenia zresztą to był dosyć zaskakujący pomysł, żeby mixa wprowadzić. Mixa, który tak naprawdę obecnie jest tylko w turniejach wielkoszlemowych i stał się taką troszeczkę zabawą towarzyską bardziej niż sportową rywalizacją.
A tutaj okazuje się, że chyba...
że można medal zdobyć.
I to ten medal można zdobyć najłatwiej, bo trzeba najmniej meczów wygrać. Bo
najmniej meczów wygrać.
Drabinka jest...
No i oczywiście... trzy mecze i właściwie jest medal i się gra już o najwyższą stawkę. No a więc w tej chwili oczywiście nasza sytuacja, jeśli chodzi o jakiekolwiek tenisowe perspektywy, się bardzo zmieniła po tym, co stało się w Paryżu. No wiadomo, Iga Świątek to weszła na zupełnie inną orbitę. I oczywiście w tej chwili mówimy troszkę o innych sprawach, ale z mojego punktu widzenia jest fantastyczną rzeczą jest to, że Iga Świątek, fenomenalną w ogóle, niewyobrażalną, płakałem rzewnymi łzami, kiedy wygrywała ten turniej, a nas w Paryżu nie było. Ale
słuchaj, mogę ci tylko powiedzieć, że mam paru kolegów, którym jak powiedziałem, że to był pierwszy turniej paryski od 15 lat, na którym nie byłem, to powiedzieli, żebym dalej nie jeździł, pod warunkiem, że da gwarancję, że Iga będzie wygrywać.
Ja mam tę perspektywę jeszcze dłuższą, bo pierwszy raz w Paryżu byłem w 93 roku. A później zwykle bywałem, nie licząc kilku przerw. Moja refleksja była taka sama, no, że jeździło się tyle lat, jeździło się na turnieje, kiedy Polaków w ogóle w drabince seniorskiej nie było. Jeździło się na turnieje, kiedy sukces polskiego juniora polegał na tym, że awansował do trzeciej rundy. A w tej chwili, kiedy Iga wygrała, to nas tam nie było. Ale my nie jesteśmy najważniejsi, najważniejsza jest Iga. I z mojego punktu widzenia ten triumf przyszedł w momencie fatalnym, bo ona straciła dużo pieniędzy, wygrywając w tym roku, a nie na przykład w ubiegłym. No można zadać pytanie, czy wiosną to ten sukces byłby również możliwy, sukces jest. I zobacz, w tej chwili ona wygrała ten turniej i cała jesień w Azji została skasowana, jeśli chodzi o kobiety tenis. To ogromne, bardzo prestiżowe turnieje i wielkie pieniądze. Przecież za turniej Masters kobiet w ubiegłym roku płacono już dużo większe pieniądze niż za turniej Masters mężczyzn, prawda?
I Mirku, tu muszę postawić...
Nie wiadomo to z Australią. I ta Iga tak troszkę w zawieszeniu po największym w życiu sukcesie.
I tu muszę postawić kropkę i zadać ci ostatnie pytanie. No właśnie, co w przyszłym roku? Wiemy, że turniej Masters męski przenosi się do Turynu. Wiedzieliśmy to już od 2 lat. Wiemy, że Włochy wyrastają nam tutaj powoli na taką Mekkę tenisa, no bo już Andrea Gaudenzi, o którym wspominałeś, bardzo silna federacja włoska, sporo zawodników w ostatnim czasie, którzy się pojawili, bo oczywiście Berrettini, który już od jakiegoś czasu, ale przecież Jannik Sinner teraz robi furorę. Czego ty się spodziewasz po turnieju turyńskim? Dosłownie, jeżeli mogę cię poprosić o 3 zdania refleksji.
Spodziewam się, że będzie nie gorszy od londyńskiego, chociaż trudno będzie do tych standardów dorównać, bo Włochy to jest też bardzo stara tenisowa kultura. Ludzie tam wiedzą, czym jest tenis, ludzie kibicują tenisowi. Foro Italica to jest jedno, w Rzymie to jest jedno z najbardziej magicznych miejsc w tenisie. I myślę, że będzie pięknie i będzie emocjonująco, jeśli koronawirus pozwoli.
Mirku, bardzo ci dziękuję. To zawsze jest wielka przyjemność porozmawiać z tobą o tenisie. Mam nadzieję, że również nasi słuchacze byli podobnie zasłuchani jak i ja. Bardzo ci dziękuję. Liczę na to, że będziemy mieli okazję jeszcze nie raz o tenisie porozmawiać, także na antenie naszej audycji w Weszło FM. A teraz już powoli chyba musimy kończyć, bo jest już obok mnie Wojtek Piela z informacjami, a potem kolejny punkt programu. Także ja się żegnam razem z tobą, Mirku. Dziękuję bardzo. Zapraszam za tydzień. Znowu wtorek, godzina 13, magazyn Tenis Club.